Cześć. Dzisiaj bardziej nietypowo. Dlaczego? Bo opowiem wam o owadach. Tak, dobrze słyszycie. O owadach. O tych, które lądują przypadkowo w naszych ustach, ale także o tych, które planowane są na naszym talerzu. Opowiem, dlaczego nie warto, a może dlaczego nie powinniśmy jeść owadów, a także dlaczego nie jest to najlepsze źródło pozyskiwania białka. Zapraszam. Słuchacie podcastu Hodowli Słów. O etycznym życiu, zwierzętach i ucieczce z miasta na wieś. Ja nazywam się Rachela.
A ja nazywam się Krystyna.
Zapraszamy do kolejnego odcinka. Zacznijmy od tego, że wszyscy jemy owady. I nie mówię tu o tym przypadkowym pająku, o którym słyszeliście prawdopodobnie w dzieciństwie, że na pewno go zjadacie podczas snu. Tak się składa, że ludzie zjadają ponad 1600 gatunków owadów. Wśród zaplanowanych potraw oczywiście możemy znaleźć larwy mrówek, chrząszczy, termitów, osy i pszczoły, motyle, ćmy, koniki polne. Niektórzy nawet zakładają własne hodowle w celu konsumpcji tych owadów. Co jeszcze gorsze, dowiedziałam się niedawno o tym, że amerykańska agencja do spraw żywności i leków, FDA, taki jest jej skrót, uważa za w pełni dopuszczalne, aby na każde 100 gramów masła orzechowego przypadało 30 kawałków owadów. Nie brzydzi was to? Mnie trochę tak, ale pamiętam te czasy, gdy piło się herbatę cytrynową w granulkach, takich coś jak kakao. W sensie była rozpuszczalna i bardzo często trafiałam tam na pszczoły. Nie wyobrażałam sobie, że istnieje coś takiego jak trend żywieniowy polegający na jedzeniu owadów. Do niedawna także myślałam, że hodowla przemysłowa owadów to odległa przyszłość, ale jak się okazało, niestety nie. Świerszczowe smakołyki są serwowane już nie tylko w Tajlandii, ale tak jak wspominałam, w wielu miastach europejskich, a nawet w Polsce, jako nowy orientalny przysmak i tanie źródło białka. Biznes tak mocno podchwycił ten trend, że postanowiono hodować insekty na skalę masową. Dlaczego nie jest to dobrym rozwiązaniem? Ale zacznijmy, dlaczego wiele osób uważa, że może być doskonałym zamiennikiem mięsa, tym cenniejszym, że oprócz białka zawiera także duże ilości wartościowych substancji pokarmowych, jak wapń. Cztery duże świerszcze mają go tyle, co szklanka mleka. No i na pewno nie byłyby faszerowane tak mocno antybiotykami. Ja rozumiem, że jest popyt, to trzeba zadowolić klientów i jak najszybciej dostarczyć im to, czego pragną. Tylko tak naprawdę my nic nie wiemy jeszcze o owadach. Totalnie założyliśmy, że wiemy wszystko o krowach, kurach i świniach, co jest nieprawdą. Bo nawet jeżeli zdajemy sobie sprawę z jakichś podstawowych ich uczuć czy zdolności odczuwania bólu, to mimo wszystko to ignorujemy. Dlaczego wiedząc coś takiego o owadach, nawet gdybyśmy stwierdzili, że w jakiś sposób odczuwają ból, nadal postanawiamy je hodować? Nie radzimy sobie w dzisiejszych czasach z ogromem ferm przemysłowych, z tym jak zatruwają środowisko, z tym jak wpływają na życie mieszkańców. Uważam, że nie potrzebujemy żadnych kolejnych ferm. Jesteśmy w stanie pozyskiwać białko i mięso w sposób, który jest zrównoważony, w sposób, który nie powoduje cierpienia i oczywiście nie powoduje zanieczyszczeń środowiska, a także nie wpływa na życie lokalnych społeczności. Jak wspominałam we wpisie na blogu, już dziś istnieją także hodowle przemysłowe ośmiornic, co jest totalną porażką, bo jesteśmy świadomi ich niesamowitej inteligencji, ich niesamowitej wrażliwości i nawet empatii, to mimo wszystko ignorujemy to. Owady dużo łatwiej jest zaklasyfikować do istot, które nie czują nic, ponieważ niewiele na ten temat jest badań, które są potwierdzone, być może nie tyle potwierdzone, co rozpowszechnione w taki sposób, by dotarło do nas w końcu, że to nie jest to samo uczucie bólu, które występuje u krowy, a już na pewno nie to samo, które występuje u człowieka. Natomiast są w stanie doświadczać uczucia dyskomfortu. Czy wiedząc coś takiego mimo wszystko, powinniśmy je wykorzystywać? Ale nie chodzi tylko o odczuwanie dyskomfortu. Chodzi o ich niezwykłe zdolności. Mrówki na przykład wynajdują najszybszą ścieżkę z jednego miejsca do drugiego. Pszczoły miodne liczą i grupują podobne obiekty, takie jak psy i ludzkie twarze. Matki świerszczy ostrzegają swoje małe, nawet przed narodzinami, o niebezpieczeństwie, jakim są pająki. Pająki z kolei mają wiele osobowości. Niektóre są nieśmiałe, inne bardziej agresywne. Karaluchy, wiadomo, obrzydliwe, nikt ich nie lubi. One potrafią rozpoznawać członków rodziny i żyć w małych społecznościach. Te najbardziej upierdliwe, muszki owocówki, mają problemy z podjęciem decyzji, gdy mają zbyt małą ilość danych. Owady posiadają także wiele systemów sensorycznych, w tym dla widzenia, zapachu, smaku, dotyku, temperatury i wilgotności. Chociaż czasami twierdzi się, że owady nie mają czujników bólu, zostały one odkryte w kilku gatunkach robaków, w tym właśnie w tych upierdliwych muszkach owocowych. Nawet owady, które nie mają czujników bólu, mogą nadal reagować na inne rodzaje bodźców. Ale o jakich bodźcach tu mówimy, bo to tak wszystko sztucznie brzmi. Wiem, jak bardzo absurdalnie to nawet może brzmieć dla wielu osób, skoro absurdalnym dla nich jest porównywanie odczucia bólu przez krowę, czy chociażby kurę. I jest to wręcz nieakceptowalne, ponieważ jesteśmy mocno egocentryczni i wierzymy, że tylko ludzie odczuwają największy ból. A owady wykazują negatywne reakcje, między innymi na nadmiar ciepła, wstrząs elektryczny, szturchanie i szczypanie. Przypomnijcie sobie te wszystkie zabawy w dzieciństwie. Ja osobiście nic takiego nie robiłam, ale pamiętam wszystkich swoich kolegów, którzy uważali, że nad mrówką, dżownicą czy ślimakiem można się znęcać, bo one nic nie czują, bo one nie piszczą, bo one nie wydają jakichkolwiek oznak bólu. Czy to jednak daje nam przyzwolenie na robienie krzywdy istocie żyjącej? Wiadomo, ból pojmowany i odczuwany przez ludzi to zmienne i subiektywne doświadczenie. Mamy bardzo dużo negatywnych odczuć, awersji, nieprzyjemnych uczuć. Chcemy je jak najszybciej wyeliminować, jeżeli doświadczamy cierpienia. Weźmy na przykład migrenę. Jest to niesamowicie potworny ból głowy, który tak naprawdę spina cały nasz organizm, wzbudza chęć wymiotów, sprawia nadwrażliwość na wysokie dźwięki czy światło. Bronimy się przed tym bólem, jak możemy. I tak naprawdę to bronienie się też pogłębia ten ból, bo nasze ciało się spina. Doświadczenie cierpienia z kolei u innych zwierząt, tych nieludzkich, związane jest z psychologicznymi i behawioralnymi zmianami, takimi jak wzrost ciśnienia krwi, skurcze, kończyn, wydawanie odgłosów, choć nie zawsze, które zwykle u człowieka łączą się z silnym odczuwaniem bólu. Do niedawna mówiono, że owady nie mają ośrodkowego układu nerwowego, posiadają natomiast niezależne zwoje kontrolujące poszczególne części ciała. Co mogłoby oznaczać, że owady nie są świadome, jednak badania opisane w czasopiśmie Proceedings of National Academy of Science potwierdzają możliwość subiektywnego doświadczenia u owadów. To subiektywne doświadczenie w świecie zwierząt może być dużo starsze i bardziej popularne niż nam się do tej pory wydawało. Jest najbardziej podstawową formą świadomości. Jeżeli więc istota jest w stanie mieć subiektywne doświadczenie, to może także obejmować to przyjemne i bolesne doświadczenia. Powinniśmy zatem zadać sobie to pytanie, w jakim stopniu owady odczuwają ból. Nie czy odczuwają ból, tylko w jakim stopniu odczuwają ten ból. Przy badaniach nad świadomością i odczuwaniem owadów zawsze pojawi się ktoś, kto poruszy temat roślin i ich zdolności do odczuwania. Jednak dr Baron i Klein twierdzą, że rośliny nie mają struktur, które pozwalają na odczuwanie świadomości. To samo dotyczy prostych zwierząt, takich jak meduza czy glisty. Z drugiej strony z kolei skorupiaki i pająki, takie jak owady, takie struktury już posiadają. Nie mamy dziś jednak jeszcze narzędzi i takiego doświadczenia, tylu badań, by rozwikłać tę nurtującą nas zagadkę, czy owady czują taki ból i cierpienie, jaki znamy. Wiemy jednak, że jest to tylko kwestia czasu i kolejnych badań. Mam nadzieję, że znajdzie się wkrótce potwierdzenie wielu teorii, które wskazują na to, iż te istoty odczuwają coś więcej, niż nam się wydaje. Możemy przyjąć, że owady są mniej świadome niż kręgowce. Ludzie mają co najmniej 100 tysięcy razy więcej neuronów niż większość owadów. Jednak biorąc pod uwagę hodowlę przemysłową i tysiące odczuć, możemy rozważać moralne konsekwencje naszych wyborów. I w ten sposób dochodzimy do tego pytania, czy lepiej jest wobec tego hodować tysiące świerszczy, mrówek i innych insektów, niż tysiące krów czy świń. Dla wielu ludzi ta odpowiedź jest bardzo prosta. Trzeba wziąć pod uwagę wiele aspektów. Mówienie o tysiącach odczuć, o tysiącach istot hodowanych przemysłowo, tak naprawdę nie mówi nam nic. Jest to tak absurdalna ilość, że nie wizualizujemy sobie tego i nie bierzemy tego pod uwagę jako coś rzeczywistego. Wydaje mi się, że tak wiele odczuć mamy związanych z tym i tak łatwo nam jest zaprzeczyć, że coś takiego się dzieje. W przypadku hodowli owadów mówimy o mini livestock, czyli tak zwanej ekologicznej wersji źródeł białka. Jest to hodowla oczywiście na wielką skalę. Proponowana jest jako zdrowsza alternatywa. Można się z tym zgodzić, ale na pewno będzie też mniej szkodliwa dla środowiska. Dla przykładu 80% ciała świerszcza jest jadalne w porównaniu do 58% ciała kurczaka. Oznacza to tyle, że konsumujące owady są bardziej wydajne pod względem technicznym, co oznacza, że mogą być stosowane jako pokarm o wysokiej zawartości odżywczej dla pasz, dla zwierząt, zamiast soi i pszenicy, co właściwie w tej chwili już się dzieje. Na rynku mamy bardzo wiele karm dla zwierząt, naszych domowych pupili, opartych na owadach. I rozumiem wybór wielu moich znajomych, którzy twierdzą, że nie wybiorą karmy z kaczką, gęsią, łososiem czy wołowiną. Wybiorą tą z owadem, bo gdzieś tam podświadomie wierzymy, że jest to mniejsze cierpienie. Jednak pojawiają się tu pewne zagrożenia. Jeżeli hodowla owadów stanie się bardzo popularna, nie mamy w tej chwili żadnych regulacji prawnych dotyczących owadów stosowanych w żywności. Ludzie mogą zacząć sami zbierać je dla siebie lub hodować nawet, a to może wpłynąć na zmniejszanie populacji owadów i zaburzenie ekosystemu, co jest bardzo istotne dla przyszłej gospodarki żywieniowej. Wracając do pytania, co jest bardziej etyczne, zabicie jednej krowy czy tysiąca świerszczy? Wiem, że to ciężkie pytanie. Dlatego ja mogę do niego podejść w jeden sposób, rozbijając to na przełożenie ilości cierpienia na daną liczbę istot. Jak wynika z badań FAO w 2013 roku, hodowla owadów jest dużo bardziej opłacalna. Świerszcze wymagają tylko 2 kg paszy na każdy kilogram masy ciała. Mogą być hodowane na odpadach organicznych, ich produkcja wytwarza mniej gazów cieplarnianych, no i mniej amoniaku niż tradycyjne hodowle świń czy krów. Wymagają znacznie mniejszych powierzchni ziemi oraz zużycia wody. Jest w tym bardzo wiele plusów. Czy wobec tych wszystkich danych bardziej etyczne byłoby zabicie jednej krowy czy 100 tysięcy świerszczy? Oto jest pytanie. O ile można w ogóle rozważać coś w takich kategoriach? Powinniśmy kierować się nie tyle empatią, tym czymś, co nam się wydaje, jednak przełożeniem ilości cierpienia na ilość istot odczuwających jakikolwiek choćby dyskomfort. Nie da się prosto odpowiedzieć na takie pytanie. Gdybyśmy zastanawiali się, czy lepiej zabić jedną krowę w celu powielania jej komórek, które dadzą nam tyle pożywienia, co z 10 tysięcy zabitych krów, to dla mnie odpowiedź jest prosta. I tym właśnie jest alternatywa, czyli tak zwane czyste mięso hodowane w laboratorium. Co zabawne, jest ono dużo mniej akceptowalne wśród mięsożerców, ponieważ uważane jest za coś sztucznego. Polecam wszystkim książkę Czyste Mięso. Naprawdę opisuje początki powstawania tego produktu, początki badań, początki wszelkich rozważań, jak to zrobić. I wiem o tym, że na początku, w pierwszych procesach zabijano cielaki, ale gdy pomyślę o tym, że zabicie jednego cielaka i jednej matki może uchronić na przykład 4 tysiące czy 10 tysięcy kolejnych cielaków, to dla mnie ten rachunek jest prosty. I obrzydliwym jest to, że nawet muszę porównywać zabijanie tych istot w jakiejś formie liczebnej, ale niestety tak działa ten świat. Niestety zapotrzebowanie na mięso będzie zawsze. Obawiam się, że o ile nie przydarzy się jakaś wielka katastrofa, to nadal większość ludzi na świecie będzie konsumowała mięso z wielu względów. Chociażby rozwijające się kraje jak Indie, jak Afryka. Za chwilę tam będzie wielki boom na mięso, a nam jakby zasoby się już kończą. Ale nie o tym. Jest to coś, co mnie zawsze jakoś mierzi. Dlatego takie emocje wzbudza we mnie niechęć do czystego mięsa, do rozwiązania, które byłoby alternatywą na dziś dzień lepszą. Byłaby rozwiązaniem przede wszystkim dla mięsożerców, ponieważ wielu z nich nie jest w stanie nawet tych najlepszych produktów roślinnych przełknąć. Wielu z nich nie byłoby w stanie odróżnić już dziś burgera mięsnego od roślinnego w smaku. To jednak jest gdzieś tam jakiś opór psychiczny. Jestem w stanie nawet przystać na to, ale jesteśmy w momencie, gdzie powinniśmy zmienić system żywienia. Powinniśmy zadbać o planetę i wydaje mi się, że to jest jedyny taki skutkujący przekaz, bo cierpienie zwierząt nie trafia, jak widać, do wielu ludzi. I mówienie o tym, jak cierpią, jak okropne jest to, co dzieje się w hodowli przemysłowej, nie blokuje tej hodowli. Społeczności lokalne walczą z hodowlami, walczą o swoje ziemie, walczą o swoje dobra, o swoje pola. Mali rolnicy walczą o przetrwanie, a jednak nadal budują się kolejne fermy. Wydaje mi się, że to, co powinniśmy zrobić, to wspierać takie lokalne społeczności, wspierać, już zawsze o tym mówię, wspierać organizacje prozwierzęce, no ale tak naprawdę pozwólmy im przekazywać prawdę o tym, co się dzieje, o tym, jak wygląda hodowla przemysłowa. Pozwólmy im wspierać ludzi, których nikt nie chce słuchać, bo zazwyczaj jak pojawia się inwestycja, tak brzydko nazwana, bo inwestycja kojarzy się z czymś pozytywnym, z czymś rozwojowym, ale tak naprawdę w tym momencie rozwija się tylko biznes jednej osoby, która się na tym bogaci. Nikt inny na tym nie korzysta. Nawet jeżeli byśmy rozważyli wartość mięsa, która potem z tego jest pozyskiwana, to jest to jakie raczej niskiej jakości korzyść. Ale wracając, wydaje mi się, że wiele osób uważa, że najlepszym rozwiązaniem byłoby przejście całego świata na weganizm. Myślę, że byłby to wspaniały świat, jednak jest to totalnie niemożliwe. Są kraje, w których owoce i warzywa są okropnie drogie. Są kraje, w których ludzie mogą żywić się tylko rybami, bo nie są w stanie żywić się owocami. Są kraje, w których panują niedobory jednych wartości odżywczych do drugich. Nie da się jedną miarą wszystkich zmierzyć na świecie, nie da się wszystkim przypasować weganizmu. Można oczywiście wprowadzać redukcję mięsa, zmniejszenie mięsa w swoich posiłkach i uzupełnianie tego warzywami i owocami, strączkami, bo to też jest ważne, że sama redukcja mięsa to na tym się nie kończy. Musimy mieć zbilansowaną dobrze dietę, aby zadbać o nasze zdrowie i ciało. I wiele osób zadaje sobie to też pytanie, czy nie lepiej inwestować w roślinne alternatywy albo właśnie w czyste mięso. Wiadomo, że dla fanów mięsa łatwiej byłoby spróbować innego mięsa niż roślinnej alternatywy, o tym już mówiłam. Jeżeli rozważamy to w kwestii coraz bardziej głodnego świata, powinniśmy jednak mocniej przychylić się ku tej inicjatywie, ku tym projektom, bo jest to naprawdę dużo lepsze rozwiązanie pod wieloma względami. Na tym też polega chyba popularność jedzenia owadów, ponieważ to już nie jest ten obrzydliwy owad dla niektórych leżący w brudnym garnku na rynku w Tajlandii. W tym momencie możemy dostać czekoladowe ciasteczka ze świerszczem, którego nawet tam nie zauważymy, bo jest zmielony, czy produkty z mączki świerszczowej, coś, co jest totalnie bogate w białko. I nawet możemy nie być świadomi, że jemy coś takiego. Jest to totalnie nowy trend, który może zmienić podejście do żywienia. Jednak ze względów etycznych dla mnie jest tutaj trochę coś nie tak. Na sam koniec może skwituję to tak. Jedzenie owadów może wydawać się lepsze, ale nie rozwiązuje to naszego problemu. Tworzymy kolejny rodzaj hodowli, kolejną produkcję, musimy stworzyć kolejne prawa i restrykcje. Nie wiemy totalnie, jak to się odbije na środowisku. Dziwi mnie to, że mamy problem z wprowadzeniem na rynek tak duży czystego mięsa. Tego mięsa wyhodowanego w laboratorium, które mogłoby zrewolucjonizować świat, realnie zlikwidować cierpienie zwierząt. Tymczasem tworzymy kolejny produkt, kolejny przemysł oparty na krzywdzie istot, które nie wiemy, czy odczuwają, ale mamy ku temu jakieś przesłanki, że mogą odczuwać nie taki ból jak ludzie, jednak dyskomfort, który sprawia, że nie czują się dobrze. Przypominają mi się słowa Petera Singera, gdzie mówił, iż wyśmiewamy mnichów szanujących najmniejsze formy życia, którzy usuwają mrówki ze swojej ścieżki na drodze. Czy jednak nie powinniśmy ich podziwiać za to? Nie powinniśmy podziwiać ich za to, jak wielkie współczucie mają do każdej istoty? To nie znaczy, że powinniśmy tworzyć teraz kolejną kampanię na rzecz praw insektów. Myślę, że świat nawet nie byłby na to gotowy. W szczególności, że o cierpieniu kręgowców wiemy dużo więcej, a ich prawa nadal nie są zadowalające. Nawet nie są podstawowe w wielu miejscach. I tym powinniśmy zająć się dziś. Dziś powinniśmy uregulować prawa zwierząt w hodowli przemysłowej. Dziś powinniśmy zawalczyć o dobrostan, bo chyba jedyne jest to, co możemy zrobić w tej chwili, czyli zminimalizować ilość cierpienia kur hodowanych na mięso, zakazać hodowli lisów na futra, zlikwidować kojce porodowe i wiele innych rzeczy, o których teraz nie chcę tu mówić. Ale moim zdaniem nie jesteśmy totalnie gotowi na kolejne hodowle przemysłowe. Nie jesteśmy gotowi na hodowanie ośmiornic. Nie jesteśmy gotowi na hodowanie insektów. Oczywiście to wszystko się dzieje. Jednak jeszcze nie wiemy, jaką cenę za to zapłacimy wszyscy. To tyle. Mam nadzieję, że chociaż odrobinę przybliżyłam wam historię owadów jako alternatywnych źródeł białka. Ja mam nadzieję, że zmieni to wasze podejście do napotykanych owadów na swojej ścieżce, tak jak mnisi. I skoro wiemy, że mają tak krótkie życie, uszanujecie je. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, to zapraszam do przeczytania książki Osobowość na talerzu Barbary J. King, z tego co pamiętam. To właśnie jej rozdział o owadach tak mocno mnie zachwycił, że postanowiłam zbadać temat, zapisać się na fora internetowe, na których poruszany jest wątek cierpienia insektów. Jest też taka grupa na Facebooku Animal Insect Suffering, na której co chwila wrzucane są jakieś linki dotyczące nowych informacji odnośnie tego, jak postrzegamy owady w naszym życiu. A ja dziękuję ci za wysłuchanie kolejnego podcastu. Przypominam, że podcastu Hodowli Słów możecie słuchać na różnych platformach: iTunes, Google Podcast, ale także na YouTubie. Z czasem też znajdziecie wszystkie podcasty na moim blogu. Możecie znaleźć je w zakładce Podcasty. Do usłyszenia!